Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
I tak jak zapowiadałem, wróciliśmy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. Mamy godzinę 16.44 i mamy też wojnę na listy, może wojnę, wymianę, modę na listy. Różni politycy ostatnio różne europejskie listy piszą. No to napisał też list w formie artykułu Grzegorz Schetyna, ale nie napisał tego ani do państwa w Krakowie, ani do państwa w Warszawie, być może do części państwa z www.net.fm, bo napisał swój list, artykuł w brytyjskim The Guardian i tam przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej. A ten artykuł przeczytał dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przeczytał i się zdziwił.
No trochę się zdziwiłem, dlatego że to po pierwsze to jest najważniejsze i to jest ważne. To jest nie wywiad, tylko artykuł. A więc nic nie da się zrzucić na błędne zrozumienie lub brak kompetencji tłumacza. To już autor bierze sam na siebie całość. No i już w tytule Grzegorz Schetyna obwieścił czytelnikom Guardiana, cytuję, ja przewodzę zjednoczonej opozycji w Polsce. A jednym tchem obiecał, doprowadzimy Polskę z powrotem do Europy. No to wyspiarze pewnie się troszkę zastanowili, dlatego zdziwili, dlatego że owszem, są na wyspie, to jest, no ale takiej jeszcze pływającej wyspy, której można z powrotem doprowadzić do Europy, no to trochę trudno sobie wyobrazić, ale nie kpijmy. Później Grzegorz Schetyna zapewnił, możemy pokonać rządzących prawicowych populistów i obiecał, potem pomożemy Emmanuelowi Macronowi zreformować Unię Europejską. No, prezydent Francji prawdopodobnie się niebywale ucieszył z tej obietnicy. W opinii lidera koalicji europejskiej program francuskiego prezydenta to, cytuję, znak nadziei dla całego kontynentu. Albowiem, zdaniem Schetyny, konieczna jest rewitalizacja Europy i uczynienie jej bardziej demokratyczną, zwartą i sprawiedliwą. Dla realizacji tego celu, co musimy zrobić? Musimy umocnić Europę przeciwko wrogom, którzy chcą ją osłabić, zwłaszcza przeciwko wewnętrznym siłom populistycznym i wspierającym populistów mocarstwom zewnętrznym. Schetyna przy tym nie precyzuje, jakie to mocarstwa ma na myśli. Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Iran, a może Burkina Faso? A nie wiadomo. Ostrzega natomiast przed polskim prawem i sprawiedliwością oraz, cytuję, podobnymi populistami w innych krajach, którzy kierują się cyniczną strategią opartą na sianiu podziałów wśród partii demokratycznej opozycji. Dla dania odporu tym populistom, opozycja w Polsce zjednoczyła się oczywiście pod moim przywództwem i nie tylko już prowadzi w sondażach, ale jest na drodze do pokonania PiS najpierw w maju, a później w jesiennych wyborach powszechnych. No, mocno jest to zaklinanie rzeczywistości, no ale trudno po stronie koalicji europejskiej takie zaklinanie rzeczywistości to w zasadzie norma. Wyjaśnia przy tym czytelnikom Guardiana Grzegorz Schetyna, że zwycięstwo zjednoczonej opozycji w Polsce jest absolutnie konieczne, bowiem lider rządzącego ugrupowania, Jarosław Kaczyński, co robi? Zatruwa nasze powiązania z Europą oraz marginalizuje Polskę do tego stopnia, że nikt się z nią w Unii Europejskiej nie liczy. Przywódca Koalicji Europejskiej ostrzega również, że jeśli PiS wygra wybory, to Jarosław Kaczyński zaaplikuje ostateczną dozę ksenofobicznej trucizny i całkowicie podporządkuje sądownictwo i media zachciankom swojej partii. Jak widać, Koalicja Europejska już określa obszar jako pola walki, przyszły obszar pola walki z ewentualnym rządem Zjednoczonej Prawicy, czyli jak gdyby przewiduje, że jednakowoż nie wygra ta Koalicja Europejska do końca tych wyborów. Potwierdza to zresztą retorycznym pytaniem. Czy może istnieć w Unii Europejskiej kraj bez niezależnego sądownictwa? Czyli sądownictwo będzie głównym polem walki. W mojej opinii nie, odpowiada Grzegorz Schetyna. A zatem ja tutaj wiem, że nie, a wy mnie w Unii Europejskiej udzielicie poparcia. Jedynym lekarstwem na zarazę populizmu szerzoną przez ksenofobiczny PiS jest według Schetyny światły program Emmanuela Macrona, który w imię unijnej jedności wezwał przecież parę tygodni temu europejskich progresistów do zwarcia szeregów. Lider Platformy Obywatelskiej obiecuje, że nowy polski rząd Koalicji Europejskiej, znów wraca do tego, że wygra wybory, będzie chciał uczestniczyć w podjętej przez prezydenta Macrona inicjatywie zreformowania Unii Europejskiej. Zgadzamy się bowiem z jego założeniem, że tylko Unia Europejska zarazem może konkurować z innymi mocarstwami globalnymi, czego nie może czynić żadne państwo członkowskie osobno. A w kwestiach bezpieczeństwa, które są niesłychanie ważne przecież dla Europy i w ogóle zwłaszcza dla wschodniej flanki, to lider Koalicji Europejskiej nie odżegnuje się wprawdzie od NATO i nie zamierza przeganiać Stanów Zjednoczonych z Europy, jak to tak czynił trochę jego guru, prezydent Macron, ale nacisk kładzie na, cytuję, stworzenie skutecznych środków instytucjonalnych i rozszerzenie zasobów obronnych Unii Europejskiej. Prawdopodobnie rozumie pod tą nowomową Eurospeak, nowomową europejską, po prostu euroarmię tak zwaną. Tekst jest długi, ale z niego można wyksnuć jeden istotny wniosek. Grzegorz Schetyna jako lider Koalicji Europejskiej zmienia ewidentnie ołtarzyk i teraz już nie szuka natchnienia w Berlinie, tylko się zwrócił do Paryża. No ale teraz zobaczymy, czy z Paryża przyjdzie pozytywny odzew.
I co jest ciekawe, nie tylko zmienił stolicę, ale też opcję polityczną, bo o ile ja dobrze pamiętam, jeszcze kilkanaście minut temu Platforma Obywatelska była członkiem Europejskiej Partii Ludowej, razem chociażby z partią Angeli Merkel, a tutaj już są umizgi do liberałów. To jest zupełnie inna frakcja w europejskim życiu politycznym.
No więc no wygląda na to, że już, ponieważ pani kanclerz Merkel jest no mocno passé i prawdopodobnie coraz więcej osób nawet z jej własnego polityku, z jej własnego ugrupowania ma do niej coraz głośniejsze pretensje, no to pewnie pan Schetyna stwierdził, że lepiej będzie, żeby zmienić no miejsce, z którego będzie czerpnienie, jeżeli tylko się na sprawach ducha i polityki skończy.
Ale być może pan Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, bardzo dobrze opisuje, czym jest obecnie Unia Europejska, bo pisze między innymi tak. Musimy ożywić Unię Europejską, czyniąc ją bardziej demokratyczną, spójną i sprawiedliwą. No, to by wskazywało, że dość trafnie odkadł, czego naszej wspólnocie brakuje.
Tak jest, bo mamy rewitalizować Europę i właśnie czynić ją bardziej demokratyczną, zwartą i sprawiedliwą. No jeżeli mamy ją czynić bardziej, no to jest trochę tak jak pogłębianie przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, no, przez PRL ze Związkiem Radzieckim, cały czas była pogłębiana. No tak tutaj będziemy cały czas czynili bardziej demokratyczną, dlatego, bo jest jakiś deficyt wyraźnie demokracji, bardziej zwartą, bo ewidentnie jest deficyt zwarcia, czyli jedności, i bardziej sprawiedliwą, no bo się okazuje, że nie tylko podwójne standardy, ale już i no, na poziomie różnego rodzaju działań sądowo-administracyjnych okazuje się, że tam z przestrzeganiem przepisów i traktatów to jakoś tak na bakier.
I teraz pytanie za 100 punktów i do pana doktora, i do naszych radiosłuchaczy. Jaka frakcja polityczna od 40 lat rządzi w Unii Europejskiej?
Frakcja pogrobowców rewolucji 1968 roku.
I w jakim momencie jesteśmy po 40 latach rządów tej frakcji? To już jest pytanie, na które sam Grzegorz Schetyna odpowiada czytelnikom Guardiana, a my, żeby nie uronić ani kropli z przekazu lidera Koalicji Europejskiej, także państwu to przedstawiamy wspólnie z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, kłaniam się.
A my mamy godzinę już 16:55, czas na zespół. Dużo dzisiaj było Beatlesów, to teraz dla równowagi niech zagra zespół The Doors, wtedy wszystko już będzie wyrównane. Ale Grzegorza Schetyny do dziennika The Guardian, lider Koalicji Europejskiej zwraca się do lewicy w Wielkiej Brytanii, a tymczasem w Kielcach w Polsce spotkał się prezydent Andrzej Duda z prezydentem Węgier Janoszem Aderem. Razem rozmawiali o tym, jak na tej linii, na tej osi zacieśniać współpracę. My cały czas oczywiście mamy gdzieś w pamięci tą informację, że Fidesz został wykluczony, zawieszony w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej frakcji, gdzie jest Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nad losem partii rządzącej na Węgrzech ma deliberować trzech mędrców i wydać decyzję. No, zobaczymy, jaki będzie los partii rządzącej na Węgrzech, los Fideszu we frakcji ludowej w Europarlamencie. Viktor Orban zapowiedział już, że jeżeli Fidesz będzie musiał opuścić Europejską Partię Ludową, to pierwsze kroki w celu tworzenia nowej koalicji, nowej frakcji, nowej rodziny, pierwsze kroki skieruje właśnie do Warszawy. Do Kielc kroki skierował pan prezydent Adera. Posłuchajmy, co powiedział Andrzej Duda na tej wspólnej konferencji prasowej.
Rozmawialiśmy bardzo wnikliwie z panem prezydentem w tej kwestii, patrząc przez pryzmat naszej współpracy międzynarodowej, czy głównie jeżeli chodzi o Unię Europejską, no i właśnie Sojusz Północnoatlantycki, że przede wszystkim patrząc na te niepokoje, które dzisiaj są w Unii Europejskiej, patrząc na nierozwiązaną cały czas sprawę Brexitu, która jednak no, jest dla Unii Europejskiej wstrząsem, patrząc na te wszystkie historie, które no, w jakimś sensie mają wymiar kryzysowy, my nie mamy wątpliwości, że nasza współpraca w ramach różnych formatów, która powoduje, że zacieśniamy tą kooperację międzynarodową, jest tutaj bardzo istotna i dlatego tak bardzo mocno akcentujemy to, że jesteśmy razem w Grupie Wyszehradzkiej i że powinniśmy tam blisko współpracować, że jako członkowie Unii Europejskiej również współpracujemy w ramach Trójmorza, co oznacza perspektywę rozwoju infrastrukturalnego, owszem, naszego regionu, ale jako ważnego elementu Unii Europejskiej jako całości, czyli tej części Unii Europejskiej, która pod względem infrastrukturalnym goni zachód Europy. Dla równego rozwoju infrastrukturalnego Unii Europejskiej ta nasza zacieśniona współpraca tutaj ma w związku z tym ogromne znaczenie. I nie mamy wątpliwości, że nam jest potrzebna dobra współpraca także w tych właśnie, nazwijmy to, regionalnych formatach jako element współpracy w ramach Unii Europejskiej. Podobnie jak w ramach NATO współpraca bukaresztańskiej dziewiątki, która pozwala nam właśnie realizować w sposób taki zaplanowany, rozsądny, także rozwój tej bazy bezpieczeństwa militarnego w naszej części świata, w naszej części Europy. I o tym też z panem prezydentem rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tych właśnie zakupach systemów antyrakietowych. Rozmawialiśmy o perspektywie zakupów również i samolotów. Węgry realizują w tej chwili. My przymierzamy się w tej chwili, poważnie bardzo traktujemy, dużo o tym zresztą mówiliśmy ostatnio razem z panem ministrem obrony narodowej, z Mariuszem Błaszczakiem, na temat zakupu samolotu piątej generacji, myślę o myśliwcach, w związku z czym tak, to są te tematy, które są w tej chwili tematami bardzo ważnymi. No, my mamy przyjętą ustawę, która obliguje nas do podwyższenia wydatków na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku, ale jak państwo wiedzą, ja apeluję i przypominam cały czas o tym, że byłoby dobrze, gdyby udało nam się to zrealizować szybciej, mam nadzieję do 2024 roku, no ale to zależy od możliwości budżetowych i od tego, czy budżet będzie w stanie to zrealizować, biorąc pod uwagę także i wszystkie inne potrzeby, pewne oczekiwania społeczne i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja bardzo złożona, ale cały czas o tym myślimy i o tym także mówiliśmy dzisiaj właśnie z panem prezydentem, że to są te ważne perspektywy. To jest także kwestia naszych zobowiązań międzynarodowych. Tutaj w to wszystko nam wchodzą także i nasze perspektywy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w różnych obszarach, zarówno w obszarze bezpieczeństwa militarnego, jak również i choćby w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Myślę tutaj o dostawach gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, czyli LNG. No, ten wymiar naszej współpracy międzynarodowej w tym zakresie jest bardzo szeroki i o tym dzisiaj dużo dyskutowaliśmy. No, ta sytuacja gospodarcza coraz lepsza na Węgrzech i coraz lepsza w Polsce pozwala nam myśleć o nowych obszarach współpracy, pozwala nam myśleć o jej rozszerzaniu i o tym właśnie cały czas mówimy i do tego też staramy się mobilizować z panem prezydentem nasze rządy.
Tak powiedział godzinę temu prezydent Andrzej Duda w Kielcach, w Domu Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w tym mieście wojewódzkim województwa świętokrzyskiego. To była wspólna konferencja po spotkaniu z Janosem Aderem, czyli prezydentem Węgier, bo tak od czasu zmiany konstytucji brzmi nazwa kraju, w którym mieszka bratni naród węgierski. 4 minuty po godzinie 17 za chwilę będą. To jest najlepsza pora na Częstokraj.